Piątkową porą w Wigilię tego niezwykłego wspomnienia, bo 8 lutego roku pańskiego 1995 we Freiburgu zmarł człowiek niezwykły. Ojciec Józef Franciszek Immanuel Bucheński. A naszym gościem jest pan Paweł Winiewski. Dużo wymieniałbym jego zasług i na polu dziennikarskim i innym, natomiast skromnie kazał powiedzieć o sobie, przedstawiając go jako człowiek, który jako ostatni przeprowadził wywiad z ojcem, profesorem Franciszkiem Józefem Bucheńskim. Proszę mi powiedzieć, panie Pawle, kiedy po raz pierwszy zetknął pan się z myślą ojca Bucheńskiego i co było przyczyną tego, że pan się zainteresował tą niezwykłą postacią, nieco zapomnianą w Polsce, ale do tego nawiążemy w dalszej części rozmowy. Kiedy był ten start, początek, zaczyn, iskra?
Początek był wtedy, kiedy jeszcze byłem w miarę sprawny fizycznie i robiłem szpagat na dywanie. Włączyłem telewizor i zobaczyłem jakiegoś dziwnego człowieka, który mówił o bardzo skomplikowanych dla mnie wtedy zagadnieniach, o metajęzyku. Był to film dokumentalny pod tytułem Mistrz Życia z roku 1987, a oglądałem ten film jesienią 1988 roku. Pomyślałem sobie wtedy, jaki ciekawy człowiek. Chciałbym go kiedyś poznać, ale przecież to jest niemożliwe. Pomyślałem, i jakże miałbym dotrzeć do tej Szwajcarii? Nie minęło kilka lat i spotkałem się z ojcem Bucheńskim. Skąd takie zainteresowanie? Zapewne gdzieś w sercu człowieka jest ulokowana tęsknota za prawdą, a Bucheński tej prawdy poszukiwał w sposób bardzo klarowny, oczywisty, bezkompromisowy. Tę prawdę przedstawiał, walczył o nią i to mnie ujęło, ale nie tylko to. Na pewno niezwykła postać ojca Bucheńskiego, zjawisko sui generis, nieredukowalne do żadnych innych. Postać, która zanim pojawił się Jan Paweł II, z nim trudno oczywiście porównywać popularność jakiegokolwiek Polaka. Zanim pojawił się Jan Paweł II, ojciec Bucheński był najbardziej znanym Polakiem na Zachodzie. W Polsce prawie w ogóle nieznany. Znany jedynie kręgom, wąskim kręgom specjalistów w dziedzinie filozofii, logiki, historii logiki. I w tej postaci jest tak wiele cech, które mogą człowieka zaciekawić, albo urzec swym pięknem, albo zirytować do głębi. Bucheński był postacią, która nie pozostawała wobec nikogo postacią, wobec której zajmowało się obojętne stanowisko. Zawsze trzeba było go albo polubić, albo zająć postawę przeciwną. I całość osobowości to ten rozmach myślenia, działania, taki zaisty ułański ujął mnie. Nie wiem, czy jakiekolwiek podobieństwa istotne są między mną a Bucheńskim. Niegodzien mu jestem, mówi Ewangelia, że mi nie u sandałów rozwiązać. Ale właśnie to mnie ujęło. Rok później, w 1989, oglądałem ten sam film niż Życie. I wtedy już rozumiałem, o czym mówi, o metajęzyku. Takie było to proste. Tak się zaczęło.
Powiedział Paweł Winiewski, człowiek, który jako ostatni przeprowadził wywiad z ojcem Józefem Franciszkiem Bucheńskim. Moglibyśmy dużo mówić o filozofii, o tym, że był krytykiem marksizmu, ale również był kierownikiem Instytutu Europy Wschodniej we Freiburgu. Był redaktorem wielu czasopism filozoficznych i logicznych. Napisał 43 książki, prawie 260 artykułów naukowych, ale wyjdźmy może na samym początku, drogi panie Pawle, od toposu ojca Józefa Bucheńskiego, o którym przypomniał sobie polski senat i słusznie w 25. rocznicę śmierci, bo ten rok 2020 jest poświęcony pamięci ojca Bucheńskiego i na antenie Radia Wnet już o tym mówiliśmy, wyprzedzając rozmowę dzisiejszą z panem, ale też topos Józefa Bucheńskiego, patriotem, człowieka, który brał udział i w kampanii wrześniowej i brał udział jako kapelan Wojska Polskiego. No najpierw to, o czym mówiliśmy, kiedy byliśmy z Radiem Wnet w Kocku, kiedy samodzielna grupa operacyjna po lesie generała Franciszka Kleberga tam walczyła, a przecież potem nasz korpus we Włoszech i bitwa pod Monte Cassino, do tego zaraz nawiążemy. I a propos mojej wielkiej postaci, zapomnianej i niedocenianej, czyli Melchiora Wańkowicza, o którym jak na lekarstwo, szczególnie o tej dwutomowce niezwykłej, Karawka La Fontaine'a. Natomiast patriota, ojciec boheński patriota, który mawiał, że nie ma pokoju, szczęścia i dobra na tej ziemi bez walki, bez obrony zbrojnej, bez gotowości umierania, ale i strzelania w obronie słusznej sprawy. Może kilka słów, panie Pawle, o tym toposie, postaci ojca.
O tym toposie? Oczywiście, ale jeśli pan pozwoli, to uściśle jeszcze to, co Boheński by sam chciał uściślić, mianowicie tytułowanie go. Jego życzeniem było, wyrażonym przed śmiercią, aby tytułowano go Józef Innocenty Maria Boheński. Józef jest to imię ze Chrztu Świętego, natomiast Innocenty to jest imię zakonne, Maria to jest imię, które sobie przybrał, a Boheński wiadomo, nazwisko. Natomiast jego imiona w cywilu brzmiały tak. Józef Franciszek Emanuel Langsdorff Rawicz Boheński. Rawicz to herbrodowy, panna siedząca na niedźwiedziu. A topos patriotyczny jest tak szeroki, że trzeba by chyba kilka audycji, aby wyrazić głębię tego patriotyzmu człowieka, który, jak to ojciec Stefan Norkowski, dominikanin, który się opiekował ojcem Boheńskim przez ostatnie kilka lat we Fryburgu Szwajcarskim, powiedział, kochał Boga Ojca, Ojca i Ojczyznę. Myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy to jest ta chęć walki o prawdę, walki o te wartości, którym całe życie służył, bezkompromisowo walcząc. Pierwsza jego przygoda, jak on mówił, potrzeba wojenna, to była wojna polsko-bolszewicka. Kiedy to zaciągnął się do pułku ułanów w Krakowie i oczywiście jako 18-latek jeszcze nie do końca zdawał sobie sprawę, jakie trudy go czekają. I jest taka opisywana przez niego dość zabawnie przygoda z tegoż pobytu w Rakowicach pod Krakowem. To jest obecnie oczywiście dzielnica Krakowa. I ojciec Boheński mówi, że wystawiliśmy wartę całkiem nagą ku wielkiemu zgorszeniu całej okolicy. Ubraną tylko w buty i służbowe rzemienie, to cytuję, ku wielkiemu zgorszeniu całej okolicy. Podobnych kawałów było więcej. W ogóle u pań i panienek uchodziliśmy za wesoły, ale raczej niebezpieczny rodzaj ludzi. A skoro już mowa o kobietach, chcę dodać jedną uwagę. Opowiada się często o gwałceniu kobiet przez żołnierzy. Nie wątpię, że są jakieś dzikusy, które tak postępują, ale normalny europejski żołnierz kobiet nie gwałci. Nie dlatego, że był szczególnie uczciwy albo wstrzemięźliwy pod tym względem, ale dlatego, że żadnej kobiety na wojnie gwałcić nie potrzeba. Wszystkie, albo prawie wszystkie, od wielkich pań do prostych dziewcząt wiejskich są do dyspozycji żołnierzy. Mówię z własnego, przyjemnego doświadczenia. Dodam, że wiem nawet, dlaczego tak jest. Kobiety są łatwe na wojnie, bo zdają się wyczuwać, że ludzie giną i instynktownie jakby chciały naprawić straty.
Uśmiecha się pan, panie Pawle, ponieważ ten cytat też chciałem wypowiedzieć na antenie Radia Wnet. Paweł Wieniewski. Rozmawiamy o ojcu Józefie Innocenty Marii Boheńskim. Natomiast rzecz bardzo ważna, bo tutaj jeszcze dokończę ten cytat a propos tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas, ponieważ ojciec Józef Innocenty Maria Boheński był świadomy tego, że Europa, dzisiaj widzimy już to bardziej wyraźnie niż 25-30 lat temu, że staje w obliczu wielkiego przełomu cywilizacyjnego. Więc dokończę ten cytat a propos wojen, szczęścia i dobra na ziemi. Taką naukę dało mi moje burzliwe życie i długie życie. Mam pogardę dla ludzi głoszących uchylanie się od służby wojskowej. Oni przygotowują nieszczęście dla swojego kraju. Patriotyczne podejście ojca Józefa Innocentego Marii Boheńskiego. Natomiast taka rzecz pokazująca, że był państwowcem, był legalistą, bo przecież rok 1926, kiedy wstąpił do seminarium duchownego w Poznaniu, no to jednak podczas puczu majowego stanął po stronie legalnego rządu, prawda?
Tak, to prawda. I w konsekwencji tego zamachu majowego Boheński stracił wiarę we wszystkie niemal instytucje i opowiada o tym, że zobaczył nekrolog zmarłego prymasa. I te wszystkie tytuły tak rozbudowane, jak kolumna spiżowa, i zrozumiał, że w zasadzie jedyną instytucją, która zawsze od 2000 lat jest niezmienna, stała, niewzruszona, to jest Kościół katolicki. Udał się więc jako agnostyk, no to ewenement na skalę chyba światową, do ojca Jacka Woronieckiego, dominikanina, którego uważał za najmądrzejszego człowieka, jakiego w swoim życiu spotkał, który to Jacek Woroniecki powtarzał, że aby mądrze przejść przez życie, trzeba 90% miłości i 10% bezczelności, a w Watykanie na odwrót, dodawał. Więc wziąwszy list polecający od ojca Jacka Woronieckiego, udał się do seminarium duchownego w Poznaniu, bo tam można było przez pierwsze lata mieszkać w mieście, nie trzeba było być skoszarowanym w seminarium. Po pierwszym roku, wskutek obcowania zapewne z wybitnymi postaciami w tymże seminarium, nawrócił się. Więc stwierdził, że logiczną konsekwencją tegoż nawrócenia było przywdzianie habitu. Analizował wszystkie możliwości, wszystkie zakony i zostały mu cztery. Benedyktyni, jezuici, franciszkanie i dominikanie. Tu zapewne, cytując ojca Bocheńskiego, narażę się braciom mniejszym, franciszkanom, ale stwierdził, że Pan Bóg stworzył człowieku nie tylko serce, ale i rozum, więc nie może być franciszkaninem i wstąpił do dominikanów. Odbył nowicjat w Krakowie, między innymi z obecnie błogosławionym księciem Michałem Adamem Czartoryskim. No i z pewnym bardzo miłym, życzliwym dominikaninem, którego też miałem przyjemność poznać, z ojcem Feliksem Bednarskim. On to opowiadał mi, że Czartoryski jako książę w tymże nowicjacie mył wychodki, mnie jako najmłodszemu kazał podlewać kwiatki, a Bocheński nas rozśmieszał. Konsekwencją odbytego nowicjatu było udanie się zgodnie z wolą przełożonych na studia filozoficzne do Fryburga Szwajcarskiego. Tam Bocheński po 3 latach obronił doktorat z filozofii i następnie udał się na studia do Rzymu. Tam obronił doktorat z teologii. Następnie został habilitowany na Uniwersytecie Jagiellońskim, był docentem logiki Uniwersytetu Świętego Tomasza w Rzymie, Uniwersytetu Angelicum. I tu się pojawia niezwykle ważne wydarzenie, to znaczy koło krakowskie. Ojciec Bocheński wraz z kilkoma innymi myślicielami polskimi na podobieństwo koła wiedeńskiego zamyślił utworzenie takiej grupy filozofów i naukowców, teologów, która by się zajmowała analizą pojęć i dowodów teologii przy pomocy najnowszych metod naukowych. To znaczy wtedy, jak ojciec Bocheński uważał, przy użyciu logiki matematycznej, czyli metody, którą sam uważał za najsprawniejszą wtedy dla tejże właśnie analizy pojęć i dowodów. Ale pracę tego koła przerwała inwazja niemiecka roku 1939, a później w zasadzie już nie mógł kontynuować tych prac, gdyż osiadł na stałe we Fryburgu Szwajcarskim i objął katedrę, której naprawdę nie chciał. Nauczał historii filozofii współczesnej. I cóż, sam powtarzał, że należał do pobitej generacji. Wojna rzeczywiście przerwała jego pracę naukową w okresie, w którym mógł sięgać szczytów sprawności intelektualnej. No ale tak wyszło.
Opowieść o ojcu Józefie Innocenty Marii Bocheńskim. Paweł Winiewski, moim i Państwa gościem na antenie Radia Wnet. Wtedy, kiedy właśnie wykładał logikę w Rzymie, był wakacyjną porą właśnie w kraju, no i wziął udział jako kapelan Wojska Polskiego podczas kampanii wrześniowej. Generał Kleberk, o którym mówiliśmy wrześniową porą, kiedy Radio Wnet wędrowało od Gdańska przez Bydgoszcz, Wieluń, aż do Kocka i Tomaszowa Lubelskiego, opowiadając o tamtych czasach. Natomiast chwilę jeszcze, panie Pawle, powróćmy do tego niezwykłego epizodu, czyli drugi korpus we Włoszech i kiedy ojciec Józef Innocenty Maria Bocheński brał udział w bitwie pod Monte Cassino. Niezwykła historia, niezwykła opowieść, no i też jak to spotkanie mogło przebiegać z moim wielkim mistrzem, gdy mowa o reportażu, bo nie było większego i chyba nie będzie większego mistrza reportażu niż jego wielkość Melchior Wańkowicz, jak również pan, panie Pawle, zauważy, zapomniany niestety przez Polki, Polaków, media, nauczycieli akademickich, tak jak i ojciec Józef Innocenty Maria Bocheński, prawda?
Tak, prawda, ale cóż się dziwić, skoro do dziś nie wiemy, kto zamordował księdza Popiełuszkę. Widzimy, jakie są konsekwencje obrad okrągłego stołu. A jakże można by nawiązać do ojca Bocheńskiego, ujmując zagadnienia polityki ostatnich 30 lat? Myślę, że jedną z najtrafniejszych wypowiedzi, jakie można znaleźć u ojca Bocheńskiego, a znanych powszechnie tym, którzy się interesują jego twórczością, zawarta jest wypowiedź między logiką a wiarą. To tytuł książki Rozmowa z Janem Parysem. I w posłowiu na pytanie zadane ojcu Bocheńskiemu, jakie wrażenia odniósł przyjeżdżając do Polski w 1987 roku, po niemal 48 latach nieobecności, Bocheński mówi, cytuję, jest ich tyle. Powiedziałbym, że w większości są raczej pozytywne. Oczekiwałem gorszych wrażeń niż te, jakich doznałem. Krótko mówiąc, stan Polski ukazał mi się jako lepszy niż sądziłem uprzednio. To pytanie Parysa. Czy mogę prosić o sprecyzowanie? Bocheński mówi. Chętnie. Powiedziałbym najpierw, że uderzyło mnie w bardzo miły sposób coś, co nazwę niezmiennością Polski. Kraj, który odwiedzałem na nowo, to była ta sama Polska z 1939 roku. Przyjechałem co prawda najpierw do Krakowa, a tam wszystko to, co najważniejsze, jest po staremu. Wawel i sukiennice, i kościół Panny Marii, i hejnał. Brudne to, ale przecież w zasadzie takie same jak przed pół wiekiem. Ludzie też w zasadzie tacy sami, z naszymi tradycyjnymi wadami i zaletami. Kiedy czytam sprawozdania z posiedzeń Sejmu, wydaje mi się czasem, że żyję w latach 1925-1930. Muszę powiedzieć, że odkrycie tego przetrwania Polski przez tyle lat celowego niszczenia było dla mnie wielką radością. Tu pytanie Parysa, ale są niewątpliwie i zmiany. Bocheński odpowiada, oczywiście, zacznę od czegoś pozytywnego. Drogi polskie są dzisiaj bez porównania lepsze niż ongiś, przynajmniej główne, po których jeździłem. Naturalnie autostrad nie ma, ale w każdym razie ów stary czterowiersz, polski most, niemiecki post, włoskie nabożeństwo, francuskie małżeństwo, wszystko to błazeństwo. Nie zgadza się z dzisiejszą rzeczywistością, chyba że polskie stawi się za francuskie, bo podobno Polska jest dzisiaj krajem rozwodników i rozwodnic. Powiem też, że trasy wypoczynkowe przy głównych drogach są piękne, bodaj piękniejsze niż w Szwajcarii. Ale to, co uderza najbardziej w tym posłowiu, to jest odpowiedź na pytanie, co złego w Polsce ojca zaskoczyło. Bocheński mówi, kult kompromisu i inteligencji. Widzi pan, ja należę do pokolenia, które przyznawało się do stanowiska sformułowanego w hymnie Konfederatów Barskich. nigdy z królami nie będziemy w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi. W imię tego ideału ludzie mojego pokolenia bili się i ginęli na wszystkich pobojowiskach świata. Przyznawali się do niego także w kraju ludzie w rodzaju prymasa Wyszyńskiego. Ale dziś odnosi się wrażenie, że większość, może nawet znaczna większość inteligencji polskiej, to stanowisko i ten ideał odrzuca. To wydało mi się przerażające. Parys pyta dalej, a jak zdaniem ojca przejawia się ten kult kompromisu? Mański mówi, można by przytoczyć tyle faktów z polityki. Mnie najbardziej zabolało, że człowieka skrajnego kompromisu, byłego redaktora Gadzinówki, którego wspomniany prymas nazwał człowiekiem bez charakteru, uznano za autorytet moralny i że ludzie gotowi byli powierzyć mu władzę. Łatwość, z jaką byli, w cudzysłowie ujęte, komuniści, a więc agenci moskiewskiego okupanta, stali się szanowanymi politykami, jest innym, bardzo przykrym przejawem braku kręgosłupa moralnego. Ciśnie mi się na usta wiersz Mickiewicza, niczym Sybir, niczym knuty, lecz narodu duch zatruty, to dopiero bólów ból. Myślę, że znaczna część starszej inteligencji polskiej cierpi naprawdę na ciężką chorobę, na zatrucie duchem kompromisu. Tym bohaterem, już mówię ja.
Dla młodszych słuchaczy chyba powiemy, jest właśnie pierwszy tak zwany premier niepodległościowy. Mowa o Tadeuszu Mazowieckim.
Tak, o nim mowa.
No właśnie, ale tutaj panie Pawle jeszcze podrążę ten temat, ponieważ też ojciec Józef Maria Bocheński jest też uważany za autora tego przykazania samorządowego, politycznego. Ja tutaj pociągnę ten cytat, który pan zacytował. Paweł Winiewski, człowiek, który zrobił ostatni wywiad za życie z ojcem Józefem Innocentym Marią Bocheńskim. Ja zacytuję, jeżeli pan pozwoli. Życie zawsze jest kompromisem. Polityka tym bardziej, jeżeli ktoś zajmuje się działalnością polityczną, powinien z góry uznać, że jest skazany na pewien kompromis. Nie wiem natomiast, jak dalece można się w tym kompromisie posunąć. Sam zawsze opowiadałem się za zajmowaniem twardego stanowiska. Komuniści będący u władzy wyrządzili ogromną szkodę narodowi polskiemu. Należałoby wobec nich wyciągnąć jakieś konsekwencje, ale jak dalece idące, jak znaczny ma być to kompromis, tego nie potrafię powiedzieć. Nadto tego powrócę jeszcze do jednego cytatu, panie Pawle, z podręcznika mądrości tego świata. Bądź ostrożny w swoich osądach, bądź ostrożny w stosunkach z innymi ludźmi i wreszcie bądź, o ile to możliwe, niezależny w czynie fizycznym. Natomiast dzisiaj nam czas się kończy, panie Pawle, więc jeszcze powrócimy do tego spotkania z dwóch mistrzów, spotkania ojca Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego z mistrzem reportażu, który również pod Monte Cassino walczył, Melchiorem Wańkowiczem. Jeżeli pan pozwoli, to dzisiaj piątkową porą zaprosimy na sobotę do Muzycznej Polskiej Tygodniówki, bo tak jak obiecywałem dwa tygodnie temu, że na antenie Radia Wnet festiwal opowieści o ojcu Józefie Innocenty Marii Bocheńskim, bo przecież ten rok 2020 dedykowany jest przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej jego pamięci. To zanim się pożegnamy i zaprosimy na sobotni czas po godzinie 13, panie Pawle, proszę jeszcze opowiedzieć o tym Monte Cassino, o kampanii, o drugim korpusie i właśnie o sobie ojca Józefa Marii Bocheńskiego.
Na front włoski ojciec Bocheński wyruszył ze Szkocji. Tam stacjonował, przyjechawszy do Francji, potem do Anglii i zapewne rozkaz wymarszu był bardzo nagle wydany, także chyba się spakować nie mógł nawet dobrze. Wnoszę to z różnych drobnych elementów, o których tu może nie czas mówić, ale sam pobyt ojca Bocheńskiego jako kapelana ma wiele aspektów, to znaczy posługi właśnie duchowej. Trzeba powiedzieć, że ojciec Bocheński był adiutantem do zleceń biskupa polowego, generała dywizji Józefa Gawliny. Ojciec Bocheński wtedy służył w stopniu majora. Gdziekolwiek biskup polowy udawał się, tam też podążał za nim ojciec Bocheński. A trzeba powiedzieć, że Józef Gawlina nie był, jak wielu biskupów polowych innych armii, biskupem siedzącym na swoich salonach, tylko człowiekiem, który w płaszczu iperytowym albo w mundurze podążał na pierwszą linię frontu i tam pokrzepiał młodych chłopców walczących za Polskę. Sam był Ślązakiem z pochodzenia, człowiekiem wielce oddanym i Kościołowi, i Polsce. Zmarł w czasie Soboru Watykańskiego II. Ojciec Bocheński zawarł w swoich wspomnieniach wydanych w języku polskim rozległe opisy jego pobytu w całej kampanii włoskiej, jego udziału również w bitwie pod Monte Cassino, więc można by tam sięgnąć i poczytać. Lektura jest zaiste pasjonująca i trzeba powiedzieć, że najistotniejszą rzeczą, jaka wynika z jego obecności pod Monte Cassino, to jest właśnie to, co pan ujął tak trafnie, że wszelkie zgniłki, tak Bocheński mówił o ludziach, o żywiołkach drobniejszego płazu, cytując Mickiewicza, które próbują wprowadzać pacyfizm, tak naprawdę dążą do rozbrajania narodów pokojowo nastawionych, a narody wrogo nastawione niestety atakują tych, którzy zostali rozbrojeni przez pacyfistów. I cała kampania włoska była kampanią, która przecież przyniosła nam wiele niespodzianek, ale jedną z największych, chyba najboleśniejszą, której to niespodziance ukazał się jeszcze drugi Bocheński, Adolf Maria Bocheński, rocznik 1909, jeden z najwybitniejszych oficerów polskich II wojny światowej, który był jednym, można by powiedzieć, z buntowników. Oczywiście umiawszy to w cudzysłów, którzy sprzeciwili się dalszej walce za aliantów, wykrwawiania się na froncie, gdyż dowiedzieli się, że alianci nas po prostu zdradzili i że te ukochane kresy, że majątek ponikwa w powiecie brodzkim, nieopodal Lwowa, tam gdzie był pałac Bocheńskich i rozległe terytoria II Rzeczypospolitej, już nie będą należeć do Polski. Po prostu żołnierze chcieli zejść z linii frontu, ale generał Anders jednak podjął decyzję o kontynuowaniu walki. Więc kampania włoska była kampanią wielkiej chwały oręża polskiego. A czy była wykorzystana politycznie? Myślę, że nie. Po zakończeniu tejże kampanii ojciec Bocheński został
Panie Pawle, i tu może dobrze postawmy kropkę. Zaprosimy już jutro do Muzycznej Polskiej Tygodniówki, gdzie i muzyka, i filozofia, i poezja, i literatura, a teraz i opowieść o ojcu Józefie Innocentym Marii Bocheńskim. Dość powiedzieć, że o tym drugim Bocheńskim, ale jeszcze trzecim Bocheńskim Pisał mój mistrz reportażu, tak mawiam o Melchiorze Wańkowiczu, nie tylko w bitwie o Monte Cassino, ale również i tutaj przed zbliżającą się maturą młodym pokoleniom polecę dwutomówkę, grubą, pisaną małą czcionką, Karafka La Fontana. Dwutomówka Melchiora Wańkowicza, gdzie właśnie dużo opisów i opowieści z tych czasów, a z prawdziwą przyjemnością słuchaczki i słuchacze, czy to Kraków 95,2, czy Warszawa 87,8, czy cały świat wnet.fm, mówię, że rozmawiałem, opowiadałem właściwie, wsłuchiwałem się w słowa pana Pawła Liniewskiego, który jako ostatni rozmawiał i przeprowadził wywiad z ojcem Józefem Innocentym Marią Bocheńskim, dla którego Senat Rzeczpospolitej Polskiej dedykował ten rok 2020 w 25. rocznicę jego odejścia. Panie Pawle, dziękuję pięknie. Słyszymy się jutro. No i cóż, i przegadamy jeszcze nie jedno przedpołudnie i jeszcze nie jedno popołudnie, bo przecież warto i trzeba przybliżać postać ojca Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego. Zaproszenie przyjęte, panie Pawle.
Jedna rzecz, którą chciałem w życiu osiągnąć, mówił Bocheński, to trochę porządku w mózgownicy wprowadzić, żeby filozofowie głupstw nie mówili. Więc mam nadzieję, że nie nawygadywałem tych głupstw zbyt wiele. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Ja również dziękuję, ale cytat za cytat, to ja jeszcze powiem o Spinozie i o tej przyjemności związanej z kiełbasą. Kim Maxie Szalerze, kiedy właśnie trochę dworował sobie ojciec Józef Innocenty Maria Bocheński ze Spinozy, choć z drugiej strony filozoficznie, jak mnie uczono, z tym Spinozą jednak jest umiłowanie do logiki, bowiem, jak mawiał ojciec Bocheński, poza logiką jest tylko bełkot. Paweł Liniewski, mój gość, i słyszymy się jutro po godzinie 13. Dziękuję, bo to wielka przyjemność i radość z panem rozmawiać, a mam nadzieję, że słuchacze już się i słuchaczki na pewno nastroili, będą oczekiwać ciągu dalszego. Dziękuję pięknie. Studio Dublin, panie i panowie, no to skoro pan Paweł Liniewski tak nas nastroił i ta opowieść o ojcu Bocheńskim, to pomyślałem sobie, że z dawno nieodświeżanej przeze mnie półki muzycznej pewien motyw muzyczny związany z Hildegardą z Bingen, panie i panowie. Studio Dublin. A panu Pawłowi życzę dobrego dnia i do usłyszenia jutro. Kłaniam się.
Najprzyjemniej.